Gość kalejdoskopu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Dzisiaj obchodzimy Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa i równocześnie Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ. I pozwolą Państwo, że rozpoczniemy od związków z tym drugim świętem, bo pewnie niewielu z nas zdaje sobie sprawę, że jeżeli chodzi o historię misji weteranów działań Wojska Polskiego poza granicami kraju, to nie jest tylko Afganistan, to nie jest tylko Irak, że rzecz cała rozpoczyna się w latach 50. w Azji.
Tak, tak. Tych misji wojskowych poza granicami krajów Polska realizowała sporo i za czasów PRL-u, i po. No i wydaje mi się, że to jest coś, co warto pamiętać i warto do tego wracać, mówić o tym, dlatego że polscy żołnierze no jednak poświęcali czas, często życie, no działaniom utrzymania pokoju. To jest co innego niż wprowadzanie pokoju, niż wojna, niż walka o, nie wiem, dominację, czy nawet obrona terytorium. No ale jest to działanie takie, dlatego się nazywa misja, że no, ma zapewniać pokój, stabilizację.
1953 rok, Korea, strefa rozgraniczenia i tam misja polskich żołnierzy, zresztą kontynuowana do tej pory, i to jest najdłużej trwająca misja Wojska Polskiego poza granicami kraju, chociaż teraz w sposób taki nieco symboliczny, bo bodaj 3 żołnierzy tam pełni służbę, ale przez te ponad 70 lat trochę się zebrało i tych kontynentów, i krajów, bo Korea jako początek, tam zresztą były pierwsze ofiary, rok 55 bodaj, i 3 polskich żołnierzy, którzy zginęli w katastrofie śmigłowca, no ale później Europa, Afryka, Azja znowu i tak dalej, tych krajów można by rzeczywiście wyliczać na dziesiątki.
Tak, tak, oczywiście. No i takim punktem dla nas w tych czasach, już latach 90. charakterystycznym, no był Bliski Wschód, na który jeździliśmy zarówno do UNIFIL-u w Libanie, jak i do właśnie Syrii, Andow. No i to były takie misje już moich czasów, które jeszcze ja o nich czytałem jako dziecko, potem sam znalazłem się w takiej misji, więc to też było dla mnie bardzo takie no, ważne, że gdzieś też się w tej historii naszych misji zapisałem. No i rzeczywiście wydaje mi się, że te misje działały w taki sposób, że no, czuliśmy sens tego, tak? No, rozgraniczanie walczących stron, bo one de facto były w stanie wojny, jeżeli chodzi o Syrię i Izrael. I no, takie działanie, żeby nie doszło do jakiejś prowokacji, do jakiejś sytuacji, która może taką wojnę wywołać, bo wiemy z historii, że bardzo często wojny nie były zaplanowane, tylko właśnie były wynikiem splotu okoliczności.
Jaki był ten przeskok z Polski lat 90., bo to był okres transformacji, miało się zmieniać też wojsko, aczkolwiek jeszcze gdzieś tkwiło, przynajmniej sprzętowo, w czasach PRL-u do tej misji na Bliskim Wschodzie właśnie. To oczywiście inne miejsce, inny kraj, inny klimat i tak dalej, no ale też mentalnie to była pewnie dosyć skomplikowana sytuacja. Polska okresu zmian, do tych zmian jeszcze w wojsku nie do końca dochodziło i naraz jesteście rzucani w inne miejsce z zupełnie jakby innym widzeniem świata także.
No to było wojsko zupełnie jeszcze czasów LWP, tak, tam większość oficerów, większość kadry wywodziła się z LWP, ale to nie jest źle, tak, to my, ci młodzi oficerowie, ja wtedy byłem bardzo młodym człowiekiem, nie postrzegaliśmy tego jako zło, było wielu tych oficerów z tamtej epoki, którzy byli naprawdę honorowi, porządni, no byli też tacy, wiadomo, którzy byli oddani Związkowi Radzieckiemu, z nimi się trudniej rozmawiało, no ale właśnie te misje to fajnie weryfikowały, bo nagle na misjach nie było to istotne, całe te światopoglądy, polityka, nagle działało się wojskowo, tak, czyli realizowaliśmy zadania wojskowe i przestawało to mieć znaczenie, kto w co tam wierzy, i to dla mnie to było prawdziwe wojsko, właśnie na misjach, raz tam na Wzgórze Golan, potem w Iraku, to było działanie bojowe, działanie, które dawało jakby zrozumienie sensu istnienia wojska.
Jeżeli chodzi o misje na Bliskim Wschodzie, to myślę sobie, że one były też trochę taką jakby szkołą dla tego, co działo się później, bo później były Bałkany, misja może nie wojenno-bojowa, ale też o jakimś potencjalnym wysokim stopniu zagrożenia jednak sądzę na ówczesny czas, a później już Irak i Afganistan, gdzie rzeczywiście ta broń w ręku musiała być przez cały czas, gdzie zagrożenie było super wysokie, gdzie były ostrzały, miny, pułapki i tak dalej, i tak dalej.
Tak, czyli zmieniał się poziom zagrożenia, ale tak naprawdę sposób działania aż tak bardzo się nie zmieniał, bo w każdej z tych misji trzeba było patrolować, konwojować, trzeba było zabezpieczyć logistycznie, trzeba było przeprowadzać działania no, takie mniej albo bardziej bojowe, ale jednak z karabinem w ręku, gdzie no, można było liczyć się z jakimś oporem jakichś grup, z agresją, a nawet no, z regularnymi działaniami wojskowymi. Zarówno tak było w Syrii, jak i potem na Bałkanach, jak i no oczywiście w Iraku i Afganistanie najbardziej, ale charakterystyka tych misji była dość podobna, pomimo właśnie różnego jakby zagrożenia ze strony tych sił przeciwnych, więc misje mają w sobie właśnie ten podobny charakter i dlatego często było tak, że do tych kolejnych misji o większym stopniu zagrożenia jednak zwracano uwagę, czy są ludzie, którzy przeszli misję i oni bardzo często nawet w czasie już ćwiczeń byli pytani o różne sprawy, bo to nie chodzi tylko o sprawy wojskowe, ale też jak sobie radzić z rozłąką, jak sobie radzić w innym, zupełnie w innej kulturze. To wszystko jest też równie ważne, bo żołnierz, który no gdzieś tam zupełnie straci tą morale, no to też i wojskowo gorzej działa.
Obserwacja bezpośrednia i przekaz tej informacji jest równie istotny jak to, co czysto wojskowo się żołnierzy uczy przed wyjazdem na misję. To o weteranach teraz przez chwilę, bo to im jest ten dzień poświęcony. Jest to trochę tak. W ciągu ostatnich kilkunastu lat stworzono Centrum Weterana, pojawiły się ustawowe uwarunkowania dotyczące pomocy weteranom i tak dalej, i tak dalej. Ale ciągle jest kwestia, na ile ta pomoc dla weteranów jest wystarczająca, na ile satysfakcjonujące są zapisy ustawowe, bo mówią także środowiska weteranów, że wymaga ona rozszerzenia, że nie wszystko jest tak, jak być powinno i tak dalej, i tak dalej.
No tak, to jest stały problem. Jakby oczywiście sytuacja się zmienia pozytywnie, ale w niewystarczającym tempie, dlatego że zwróćmy uwagę na pewien paradoks. Tak? Poszkodowanych w tych wszystkich misjach, konfliktach, w których braliśmy udział, jest tak naprawdę, patrząc na ilość społeczeństwa, to jest garstka. To jest naprawdę, nawet jakby im zapewnić najlepszą na świecie opiekę, to dla budżetu państwa to jest zupełnie nic nieznacząca kropla w morzu tych finansów, które się przetaczają. Więc to jest tylko kwestia woli, chęci. I to jest chyba najbardziej dla wojskowych przykre, że po prostu tej chęci nie było. I nawet kiedy dochodziło do zmian, to naprawdę ta presja wojskowych już była wielka, już po sądach ciąganie. Ci ministrowie, którzy odmawiali tej pomocy ludziom, którzy utracili nogę czy rękę, no to się wydawało jakieś zupełnie jakby z innego świata. Świat równoległy. No dlaczego odmawiać pomocy żołnierzowi, który stracił nogę na misji wojskowej i minister występuje w obronie tego, który tego nie chce robić, który mówi, że to się nie należy. To wydaje mi się jakoś zupełnie, ja nie potrafię tego zrozumieć. Dlaczego? Co stoi za tym, że po sądach tych żołnierzy się ciąga kaleków? No nie potrafię tego pojąć. Wydaje mi się, że to jest ogromny problem, bo oczywiście społeczeństwo tego nie widzi, bo to jest gdzieś tam wygłuszane, w mediach to się nie pojawia, ale to jest problem jakby no, państwa i polityki. Dlaczego politycy w ten sposób traktują weteranów?
Do społeczeństwa jeszcze wrócimy, ale jeżeli chodzi o weteranów, to tu musimy przypomnieć, że wymagają oni pomocy w różnych sferach. To nie jest tylko pomoc na przykład w leczeniu tym zdrowotnym czysto, prawda? Tak. PTSD, czyli syndrom stresu pourazowego, no pomoc psychologiczna, ale także na przykład możliwość zatrudnienia weteranów w wojsku, oczywiście nie jako pełnosprawnych żołnierzy, tylko jako instruktorów choćby, jako tych, którzy przekazują swoją wiedzę z misji i tak dalej, i tak dalej. Tu są różne możliwości, które mogłyby zostać wykorzystane pewnie ciągle.
Tak, jeżeli mówimy o tej rekonwersji, to często myślimy o tym, jak żołnierza wdrożyć do pracy w cywilu, a tymczasem nie musi wcale tak być. Armia amerykańska pokazuje fajne wzorce.
On jest często przyzwyczajony do wojska i trudno mu się przestawić na cywilu.
Tak, ale w wojsku też jest wiele potrzeb, które nie są stricte wojskowe, czyli różnego rodzaju zabezpieczenia, bateliony logistyczne, ale też przygotowywanie ćwiczeń wojskowych. One powinny być jak najbardziej praktyczne. No i generalnie jest tak, że wojskowi czynni jedni drugim przygotowują ćwiczenia. A przecież ci wszyscy weterani mogliby to zrobić dużo lepiej. Oni będąc już poza wojskiem, mają inną perspektywę, mogliby uwzględnić wiele elementów zaskakujących dla wojskowych. Natomiast no, robimy scenariusze. Dywizja robi dla brygady, brygada dla batalionu i tak dalej. Więc w Ameryce właśnie jest bardzo fajny system zatrudniania weteranów do przygotowywania ćwiczeń. Cały czas nad tym pracują. To są informatycy, to są żołnierze, którzy i podgrywkę mogą zrobić, i scenariusz przygotować tak, żeby i dywizja, i brygada, i tam korpus, żeby nikt nie wiedział, na czym to polega. Wtedy mamy realne ćwiczenia, a nie no taką trochę zabawę, tak? My zrobimy scenariusz, wyjdźcie według scenariusza i mamy wszystko ułożone i musi wyjść tak, jak było w scenariuszu. No to jest trochę fikcja, którą uprawiamy od wielu lat. Ja z tym się naprawdę zmagałem i nigdy tego nie rozumiałem, dlaczego to tak jest. Można to zrobić realnie i weterani mogliby świetnie to przygotować. A więc nie tylko konwersja do cywila, ale w wojsku jest wiele obszarów, gdzie ci weterani mogliby być zagospodarowani.
Nieustająco o tym przypominać trzeba, co czynimy też tą rozmową. O jeszcze jednej kwestii króciutko wspomnijmy, bo to jest tak, że politycznie i społecznie pewnie o wojsku też przypominamy sobie wtedy, kiedy robi się trudno. Wojna w Ukrainie jest tutaj taką rzeczywiście swoistą cezurą, natomiast weterani, ci, którzy też życiem albo zdrowiem zapłacili za nasze bezpieczeństwo, służąc gdzieś daleko poza granicami kraju na rozkaz i potrzebę, często są przez nas mentalnie gdzieś tam poza nawias trochę wyrzucani. Od czasu do czasu sobie o nich przypominamy. Dużo pracy w tej kwestii jeszcze przed nami, tej mentalnej.
No tak, to, tak jak pan mówi, no to jest prawda, że jak się zaczyna wojna, no to wtedy jest, te oczy się zwracają w stronę wojska, idziemy oglądać defilady, bardziej szanujemy to wojsko, natomiast jak jest spokój, to ja często spotykałem się z takimi głosami, a po co nam wojsko, a ty chyba musisz być wariatem, że ty poszedłeś do wojska, albo poszedłeś do wojska, żeby zabijać. No to było takie hasło, którego no nie mogłem zrozumieć, bo przecież żołnierze nie są po to, żeby zabijać, tylko żeby chronić właśnie życie swoich rodzin, swoich obywateli, a także obywateli innych krajów. No przecież jechaliśmy do Syrii czy Iraku, nie zabijać, tylko chronić ludzi. Jakie były tam polityczne motywy, ja w to nie wnikam. Wojskowi jechali po to, żeby chronić.
Rozgraniczyć strony konfliktu, tak, które wzajemnie mogły się zabijać.
Tak, a jeżeli ktoś atakuje, no to wtedy oczywiście, że celem żołnierza jest zabić, ale po to, żeby ochronić innych. Więc czasami jest tak, że w czasie pokoju to myślenie zmienia się i to idzie bardzo daleko. Ja to rozumiem, że społeczeństwa są bardziej pacyfistyczne, ale powinna przynajmniej szkoła, no ta cała edukacja przygotowywać do tego, że te zagrożenia jednak są i nawet w sytuacji, kiedy czujemy się bezpiecznie, one cały czas tam czyhają. I tak jak no ja teraz jako nauczyciel akademicki bardzo często mówiłem o tym, że zagrożenia wojną konwencjonalną są wciąż aktualne. No ale widzimy, politycy zupełnie zepchnęli to na dalszy plan i dzisiaj mamy tego konsekwencje. Nagle społeczeństwo szybko wraca do tego myślenia o wojnie i powoduje to przerażenie. Więc też takie troszeczkę od jednej skrajności do drugiej, no to nie jest dobrze, bo teraz nagle przygotowywania do obrony kraju no wymagają naprawdę ogromnych nakładów, a można to było sukcesywnie robić przez dekady.
I z tą myślą ku refleksji państwa zostawiamy. Dziękuję serdecznie za wizytę i komentarz. Dr Maciej Milczanowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa i polityki międzynarodowej z Uniwersytetu Rzeszowskiego, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.
Dziękuję serdecznie.